dobre książki.
Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, z nami Magdalena Bielska, laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przede wszystkim gratulacje wielkie.
Bardzo dziękuję.
Tym bardziej cieszy ta nagroda, że poetka z Krakowa, i to zupełnie niesamowite, że pani dopiero podczas gali Nagrody Wisławy Szymborskiej dowiedziała się wczoraj w Teatrze Słowackiego, że otrzymuje pani tę nagrodę.
To było wielkie, wielkie zaskoczenie dla mnie. Ja uważam się za osobę o dużej intuicji, ale tym razem moja intuicja niczego kompletnie mi nie podpowiadała i wszelkie również subtelne sygnały, które dostałam od wydawczyni, od sekretarzyni nagrody, kompletnie przeze mnie były zignorowane.
Już udało się ochłonąć poranek po gali.
Tak, teraz już bardziej dzisiaj złapałam kontakt z rzeczywistością, bo wczoraj wieczorem czułam się jak w jakimś śnie, w którym również czasem znajdują się właśnie bohaterowie mojej książki.
Książka Poradnik dla niedawno zmarłych ukazała się nakładem wydawnictwa A5 i to książka, chyba musimy to powiedzieć, dla której takim podstawowym tematem, motywem jest żałoba. Przeżywanie tej żałoby w bardzo różny sposób. To o tym pewnie też za chwilę powiemy.
Tak, tak. Tylko że dla mnie żałoba ma jednak zawsze wymiar osobisty i taki intymny i przemijający. Więc tutaj jednak starałam się, żeby ta książka nie była aż tak osobista i jakoś uniwersalna, więc ten świat, który jest wykreowany w tej książce, jest oczywiście o umarłych, zasiedlają go umarli, zasiedlają go żywi, ale wydaje mi się, że on jest już jakby poza tą żałobą, jest czymś właściwie jasnym.
Rzeczywiście to jest taka niezwykła książka, która myślę wielu osobom przeżywającym żałobę w jakiś sposób może pomóc inaczej spojrzeć na to odchodzenie, na mierzenie się ze smutkiem, bo jak pani pisze w jednym z wierszy, smutek jest wyborem, jak wiele rzeczy, o których myślimy, że nie są. To jest wiersz drugi sezon Maj. To rzeczywiście jest niezwykłe zdanie.
Tak, dokładnie tak uważam, że smutek jest wyborem. Ja kiedyś smutek był takim uczuciem, które często mi towarzyszyło, ale mam wrażenie, że z biegiem czasu w jakiś sposób on przestał mi być potrzebny. I dlatego uważam, że to jest jakiś wybór. Czy smutek jest nam do czegoś potrzebny? Czy my z niego coś możemy czerpać, na przykład inspiracje, na przykład uważamy, że jesteśmy jakoś bardziej wyczuleni na świat? Ja w tym momencie ten smutek traktuję tak bardziej racjonalnie. Nie wiem, no tak uważam, że on jest jakimś naszym wyborem. Nasz wybór, w jaki sposób będziemy postrzegać świat, czy będziemy na niego patrzeć optymistycznie, pesymistycznie.
Ale czy to nie jest tak, że bezpośrednio po śmierci bliskiej, najbliższej osób, po prostu nie możemy się z tego smutku, czy wręcz jakiejś rozpaczy otrząsnąć, że to musi dopiero minąć jakiś czas, tak jak się mówi o żałobie, że trwa rok, 2 lata, 3 lata i że dopiero później z perspektywy możemy spojrzeć na tych naszych zmarłych właśnie inaczej.
Tak, zdecydowanie tak. Dlatego ta książka nie była pisana w czasie żałoby, ponieważ żałoba jest takim czasem do przeżywania, a nie do pisania, ani nawet do czytania. Ja w czasie żałoby czytałam, nie czytałam literatury pięknej, ani poezji, ani nie pisałam. czytałam wspaniałą Elizabeth Kubler-Ross, która była specjalistką w tej dziedzinie, która poświęciła życie na umierającym i osobom, które towarzyszyły umierającym. I to była książka, która dała mi dużo ukojenia. A niekoniecznie poezja, ani jej pisania. To przychodzi dopiero później.
Ten tom skonstruowany jest w niesamowity sposób, taki, że właściwie wychodzimy od takich sytuacji zabawnych nawet. Mamy bohaterkę, którą jest pani Wartburg, pojawia się Artur, Ilona i dopiero później te osoby zmarłe jakby powoli wkraczają w ten świat i mam wrażenie, że trudno jest odróżnić potem ten świat zmarłych od świata żywych.
Zdecydowanie tak jest. Ja na początku pisałam tę książkę według pewnego pomysłu, konceptu, który miał być trochę wariacją na temat pikniku pod wiszącą skałą. Tak myślałam, że będzie bohaterka, dyrektorka szkoły, właśnie pani Wartburg, jej uczennice, jej mąż. I potem podczas tego pisania, kiedy ci moi bohaterowie już istnieli, już żyli, w jaki sposób życie zaczęło wdzierać się w moją rzeczywistość i też w pisanie. Zmarli mi bliscy i musiałam jakoś się z tym zmierzyć, również podczas pisania. I wtedy okazało się, że tamten świat nie może zniknąć, bo ci bohaterowie już istnieli i nie chcieli zniknąć. I okazało się, że te dwa światy mogę połączyć i one w jakiś sposób tworzą swój własny, autonomiczny, jednostkowy świat. Ci zmarli i tamci poprzedni fikcyjni, właśnie pani Wartburg, lata, początek XX wieku może jak najbardziej współistnieć z teraźniejszością.
Bo pojawiają się walentynki 1900.
Tak, pojawiają się walentynki 1900 i pojawia się rok 2801. To jest, dla mnie to jest jedna rzeczywistość, ponieważ w tym świecie, który jest w mojej książce, czas linearny nie istnieje. To jest czas nielinearny, kiedy wszystko jest teraz, wszystko jest tutaj, wszystko się przenika.
A ta pani Wartburg, dlaczego akurat Wartburg? Bo pojawia się też zamek Wartburg.
Nie wiem dlaczego, ona w pewnym momencie do mnie przyszła. Wiem, że bardzo lubię imię Ilona i dlatego wybrałam to imię, a słowo Wartburg, nie mam pojęcia, chyba chodzi o brzmienie jakieś. Tak naprawdę wydaje mi się, że do końca nie wiemy, dlaczego nazywamy czasem naszych bohaterów tak inaczej. Może oni się wyłaniają z jakiejś rzeczywistości i po prostu się nam przedstawiają i my to przyjmujemy. Po prostu oni się tak nazywają. To nie my to wymyślamy, tylko oni do nas przychodzą z gotowym imieniem i nazwiskiem.
Właśnie, jak to jest, jeśli powiedziała pani, że przychodzą do pani bohaterowie? Czy przychodzi do pani też wiersz? Czy pisze pani pod wpływem natchnienia? Po prostu siada pani i tworzy? Czy ten wiersz powstaje przez długi czas, dłuższy? Coś pani zmienia, dopisuje? Jak to wygląda?
Przychodzą do mnie obrazy. Czasem jakiś obraz nie daje mi spokoju. Bardziej obraz niż na przykład zdanie, niż jakaś zasłyszana fraza. To są bardziej obrazy, o których myślę i które nie dają mi spokoju, póki nie staną się wierszami. To jest tak jakby ten obraz, który mi towarzyszy, jakoś w moim umyśle chciałby zostać wierszem.
W tych wierszach właśnie z tomiku Poradnik dla niedawno zmarłych mam wrażenie, że podmiotka liryczna, osoba mówiąca, toczy taką rozmowę z bohaterami poszczególnych wierszy. Czy te osoby też rozmawiają ze sobą? W ogóle ten tom jakby jest takim tomem w dialogu.
Ta podmiotka liryczna, wydaje mi się, ona nie jest osobno, ona jest w środku tego świata. Jest jego częścią i czasem rzeczywiście są wiersze pisane w pierwszej osobie, ale czasem jest to trzecia osoba. Wydaje mi się, że to jest zawsze w środku, czyli te głosy, które podmiotka słyszy, ona również je wypowiada, to jakoś się wszystko przenika.
A te postaci, które ten tom, ten świat właściwie tutaj wykreowany przez panią, bo to jest jakiś ogród, stary dom zniszczony, to bardzo przemawia do wyobraźni. Zresztą w pewnym momencie pisze pani o wichrowych wzgórzach, o Katie, o Heathcliffie i rzeczywiście taką scenerię zupełnie niesamowitą wichrowych wzgórz tutaj mamy.
To jest taki dom, który przywołuje mi na myśl dom mojej babki, ale nie jest to do końca ten dom, ale na pewno ma dużo cech wspólnych. Dom mojej babci był dosyć takim mrocznym, wilgotnym, ciemnym miejscem. Z wielkim ogrodem, z wielkim sadem. Myślę, że ten dom w poradniku dla niedawno zmarłych ma z nim dużo wspólnego.
Tak, ten wiersz, tutaj też jeden z tych wierszy zatytułowany jest Blisko wichrowych wzgórz, więc jakoś ten motyw się przejawia. Mamy też bohaterów, takich bohaterów rodzinnych, bo to też jest historia rodziny. Jest dziadek, jest babcia, jeszcze inne postaci, ale powiedzmy, że dziadek, babcia, czasami ojciec, czasami matka też są takimi postaciami jednak pierwszoplanowymi. I tutaj pisze pani tak, myślę, że dziadek jako jedyny mógłby objawiać się jako duch, tylko on byłby do tego zdolny. To jest cytat z wiersza Dziadek Władek.
Mój dziadek był bardzo charakterystyczną postacią. Tak naprawdę wszystko w tym wierszu jest szczerą prawdą. Tak więc ja bardzo lubię ten wiersz. Przeczytałam go wczoraj na spotkaniu i myślę, że w jakiś sposób dziadek w tym wierszu żyje. Więc to jakoś wydaje mi się udało. Ja tak czuję, że kiedy czytam ten wiersz, mam takie poczucie, że dziadek żyje. A też nazywa się ten wiersz Dziadek Władek, dlatego że jednym z moich ulubionych wierszy, ze wszystkich wierszy, jakie znam, jest wspaniały wiersz Dominika Bielickiego pod tytułem Dziadek Mietek.
To może poprosimy teraz o przeczytanie wiersza Dziadek Władek albo jakiegoś innego wiersza wybranego przez panią.
Dziadek Władek. Moi dziadkowie poznali się, kiedy ona miała 14 lat, on 25. Roztargniona z nastoletniego zakochania, kaleczyła sobie palce podczas szycia. Wylewała na siebie wrzątek, rozmyślała tylko o nim, myśląc jednocześnie, jaki to cudowny przypadek, że rodzice właśnie jego planują na jej męża. Blisko 70 lat później będzie opowiadać jednak inną wersję. On zupełnie oszalał na jej punkcie. Jego namiętność była jak biblijny ogień. Ona pogodziła się, że muszą być razem, dopiero kiedy zaszła w ciążę. W ciągu wielu lat małżeństwa zwykle jednak mieszkali osobno. Wiadomo, studia, praca, kontrakt w Afryce, wcześniejsza emerytura. Ze wszystkich starych historii o jego napadach szału najbardziej lubiłam opowieść, jak kiedyś, żeby rozbawić mojego ojca, wymalował twarz kosmetykami babci, ale w międzyczasie wpadł w furię i zaczął wrzeszczeć, aż jaskrawe, zielone cienie zaczęły mu spływać po policzkach, a brokat rozsypał się na podkoszulek. Może babcia uważała, że nigdy nie ma dobrego czasu na gwałtowną miłość, można ewentualnie tylko jej się poddać. Myślę, że dziadek jako jedyny mógłby objawić się jako duch, tylko on byłby do tego zdolny. Może dlatego, że z całej rodziny najbardziej przybliżał się do szczęścia, nieskrępowanej wesołości. Może ta furia go wyzwalała. Więc on objawiłby się umalowany szaleńczo jak wtedy i powiedziałby: tak, Wandziu, właściwie masz rację, było jak mówisz. I nie byłoby to przytakiwanie dla świętego spokoju. To byłaby prawda, a ja bym się myliła.
Mamy tutaj też kilka wierszy poświęconych babci Wandzie. Zresztą to też urocze, że kot sąsiadki pisze pani w jednym wierszu, ma na imię Wandzia, tak jak babcia. Jaką osobą jest babcia?
Babcia była taką osobą, niezwykle żywiołową, dynamiczną, pełną witalności. My zawsze myśleliśmy, że babcia będzie żyła, przeżyje wszystkich. Niestety tak się nie stało, ale do samego końca była młodą osobą i mój tata zawsze śmiał się, że babcia została matką w wieku 17 lat i w jakiś sposób tą 17-latką pozostała.
Po śmierci nastąpiło jeszcze kilka lat beztroski, łagodności, zacierających się miękko granic. To puenta tego wiersza. I właśnie też mam wrażenie, że ta śmierć bardzo często jest taką miękką śmiercią. Niezwykłe zupełnie.
To jest takie rozmycie. Wydaje mi się, że nigdy nie ma takiego zdecydowanego cięcia. Żyjesz i ciach i umierasz. Zawsze to jest jakieś takie rozmycie, przenikanie się właśnie, znowu powtarzam to słowo, ale tak właśnie tą rzeczywistość widzę. O tym pisał w ogóle Leibniz, o zwijaniu się i rozwijaniu. Wszystko, co żyje, zawsze jest w jakimś momencie zwijania się lub rozwijania. Również śmierć, umierający nigdy nie są martwi do końca, są tylko w jakimś stadium, powiedzmy, zwinięcia.
Ale myśli pani, wierzy pani, że ci zmarli są obok nas? No tak by z tego tomu wynikało, że oni jakoś uczestniczą w tym naszym życiu.
Mogłabym powiedzieć, że i tak, i nie. Ogólnie mam takie wrażenie, że to jest taka sfera zupełnie bardzo osobista. I trudno mi o niej mówić, bo wydaje mi się, że jak zacznę o niej mówić, to ona zostanie jakoś naruszona. To, co...
A możemy
to, co...
przeczytać po prostu tak. To mnie poradzi.
Właśnie. To, co można zuniwersalizować, jest zuniwersalizowane, wydaje mi się, w tekstach poetyckich. Tu jest i tak bardzo dużo osobistych wątków, intymnych. A taka obecność naszych bliskich zmarłych, wydaje mi się, jest taką strefą jednak naszą własną i nie do końca do opowiadania.
To, co duchowe, metafizyczne, przewija się z tym, co cielesne. Jest nawet też taki piękny wiersz, może poproszę o przeczytanie go teraz.
Cielesne. Sen, którego nie pamiętam, ale został zapisany. Spaceruję z nimi, moimi młodymi rodzicami, po Wiśle. Ale potem pojawiasz się i znikamy im z oczu. A może oni nam? Nieistotne. Ważne jest, że zapamiętałaś. Wspomnienia nie są wspomnieniami. Są szczątkowym, autentycznym przeżyciem. Podróżą w czasie, realną jak flan, jak meduza, jak każda inna galaretka.
No właśnie, to co cielesne przewija się z tym, co metafizyczne, co nierealne, co pochodzi z zaświatów. To też jest niesamowite, że pani tutaj te wszystkie płaszczyzny tak połączyła. Tego życia z nieżyciem.
Właśnie tak jak w tym wierszu cielesne. Jest to cielesne, jest to materialne, ale równocześnie jest to miękkie. Miękkie właśnie jak flan, jak meduza, jak galaretka, czyli to ma substancjalność tej materii, jest jednak w ciągłym ruchu, w ciągłym przepływie i ciągle się zmienia. Więc dlaczego świat materialny i świat żywych nie miałby się przenikać ze światem umarłych? To jakby, no, przeczy to logice, przynajmniej logice mojego postrzegania rzeczywistości.
Wspomniała pani o tej galaretce, meduzie. Też tak myślałam, ponieważ tutaj pojawia się ten początek wieku XX, kiedy były takie modne seanse spirytystyczne, prawda? I ta ektoplazma, która im towarzyszyła, to jakoś też być może stąd ta inspiracja?
Tak, ja bardzo się interesowałam seansami spirytystycznymi. No, nie wiem, szkoda, że żyjemy w takich czasach, kiedy to zanikło. Tak mi się wydaje.
Też tak uważam.
Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, że na początku XX wieku te duchy pojawiały się masowo, a teraz żaden duch się nikomu nie pojawia. Może dlatego, że wszyscy nie patrzą w odpowiednim kierunku, patrzą w telefon. Z telefonu nie wyskoczy żaden duch. Wystarczyłoby może nastawić umysł na odpowiedni rejestr albo postrzeganie w ten sposób i zobaczyć tego ducha tam, gdzie on jest.
Tutaj otworzyłam spis treści i tak widzę, że rzeczywiście o każdym wierszu można by mówić oddzielnie, bo każdy jest osobnym światem i ten tom jest taki, że z jednej strony to jest właściwie nawet taki rodzaj powieści, gdzie mamy początek, rozwinięcie akcji, finał, ale każdy z tych wierszy jest osobnym światem. Teraz myślę akurat o tym wierszu wyrzucanie do sypu wartościowych przedmiotów. To chyba też wszyscy to znamy, kiedy porządkujemy domy, mieszkania, musimy wyrzucać pamiątki po zmarłych i mamy taką refleksję, że rzeczy, które tak wiele znaczyły dla tych osób, my je wyrzucamy na śmietnik. No jest w tym rodzaj jakiegoś bestialstwa. Ja mam przynajmniej takie poczucie, kiedy musiałam też to robić.
To są bardzo trudne sytuacje, ale kiedy pojawia się wielu tych zmarłych, którzy mieli wiele przedmiotów, zawsze musimy podjąć jakieś wybory. Ja z domu mojej babci zabrałam stosunkowo niewiele przedmiotów, bo wydawało mi się, że też niektóre przedmioty należą do tego domu i nie mogę ich stamtąd zabrać, bo one będą wyrwane ze swojego miejsca, więc cała zastawa stołowa, różne pamiątki, wszystko zostało tak jak było, bo nie chciałam ich wyrywać z ich środowiska. To są bardzo ciężkie sytuacje, kiedy musimy dokonać właśnie tego wyboru. Co wziąć po zmarłym, a co po prostu wyrzucić na śmietnik.
A dlaczego pojawiają się też te sezony? Bo mamy sezon pierwszy, sezon drugi, to też kojarzymy z jakimś serialem, którym, no, już obrazoburczo mówiąc, ta książka też w pewnym sensie mogłaby być. Bo te obrazy są niezwykle też filmowe.
No ja myślę, że mogłaby być serialem. Takim serialem, kiedy z jednej strony mamy kontynuację, a z drugiej strony zupełnie coś nowego. To, co było na przykład w pierwszym sezonie, jest w jakiś sposób zakończone, ale jest to tak, jakby było to samo, ale zupełnie inne. Czyli to samo, ale jakieś radykalne przeobrażenie tego samego, żeby ukazać tę rzecz w zupełnie na przykład innym świetle.
Różne też mamy tutaj płaszczyzny czasowe.
Tak, ponieważ czas w mojej książce nie jest linearny, tylko jest nielinearny. Wszystko dzieje się tutaj, teraz, jest teraźniejszością, tylko oczywiście moi bohaterowie mają tę umiejętność, tę moc, tę supermoc podróżowania w czasie. Ale też nie wszyscy.
Też w jednym z wierszy pani pisze, że często będą się pojawiały smutek i Jezus. To też mi się bardzo podoba, to zestawienie.
No, takie przekorne, bo właściwie tego Jezusa i tego smutku nie ma dużo, więc...
Czyli może troszkę więcej smutku niż Jezusa rzeczywiście.
Więc Jezus jest taką, wydaje mi się, figurą, którą jeśli ktoś go potrzebuje, to w poradniku dla niedawno zmarłych może sobie go znaleźć, tak jak trochę z religią. Jeśli ktoś jej potrzebuje, to może ją znaleźć, a dlatego on właśnie jest tak trochę przekornie opisany jako występujący często, a z drugiej strony inny bohater może przekartkować całą książkę i ani razu nie natrafić na tą figurę.
Jeśli mówimy o Jezusie, to też jest taki świat ewangelicki, luterański. Pisze pani o tym wprost. Jest pogrzeb też niesamowity, barokowy pogrzeb dziadka. Ten ewangelicki świat jest ważny dla pani. Tu możemy powiedzieć, że jest pani córką Jerzego Pilcha i ta ewangelicka religia to religia, w której pani też wyrosła.
Tak, ja może tak bardziej przywiązania do tradycji traktuję swoją ewangelickość niż jako jakąś duchowość czy religijność. Dla mnie to jest bardziej przywiązanie do tradycji, ale uważam, że to też jest ważne, takie kultywowanie tradycji i w jaki sposób też utożsamiam się z byciem ewangeliczką. Chociaż oczywiście moja babcia, gdyby żyła, uważałaby, że jestem fatalną ewangeliczką, ale tak się uważam za właśnie taką ewangeliczką trochę z tradycji.
Ten tom jest też bardzo przewrotny, ponieważ nosi tytuł Poradnik dla niedawno zmarłych. Oczywiście myślimy, że jest to poradnik dla tych, którzy zostali, a nie dla tych, którzy zmarli. Ale tak.
Myślę, że to już zależy od czytelnika. Czytelnik, te wiersze należą do czytelnika, już nie są moje. Czytelnik może w jakiś sposób się w nich zanurzyć, jeśli będzie chciał zestawić te puzzle, które są rozsypane w tym świecie po swojemu i ułożyć z nich jakiś obraz. Czy to będzie poradnik dla niedawno zmarłych, czy poradnik dla żywych, to już jest kwestia czytelnika.
Bardzo Państwu gorąco polecamy tom Magdaleny Bielskiej, Poradnik dla niedawno zmarłych, który ukazał się nakładem wydawnictwa A5, a Magdalena Bielska otrzymała za ten tom nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Raz jeszcze bardzo gratuluję i bardzo Pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.